Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
500 plus na każde dziecko, trzynastka dla każdego emeryta, obniżenie z 18 do 17 podatku PIT, właściwie całkowite zwolnienie z tego podatku osób do 26 roku życia i przywrócenie połączeń autobusowych w miejscach, gdzie tych połączeń brakowało i zostały one zlikwidowane. Złośliwy i twierdzą, że w swoim wystąpieniu podczas konwencji PiS Jarosław Kaczyński w kilka minut rozbił budżetowy bank, bo złożono obietnicę to koszt 35-40 nawet miliardów złotych. Czy nasz budżet stać na tego typu projekty? Także społeczne.
Jestem przekonana, bo jeszcze było jedno wystąpienie. Wystąpienie pana premiera
Morawieckiego,
tak. Który zapewniał, że jest przeanalizowane i wyliczone i że na te programy pieniądze w budżecie się znajdą. To jest tak jak z poprzednimi programami. Od początku nam zarzucano, no, że to trochę schizofreniczny sposób opozycja zarzucała. Z jednej strony, że pieniędzy, tu cytuję, więc nie ma i nie będzie. Stąd taka wymowa tego słowa. Z drugiej strony potem, kiedy już myśmy realizowali obietnice wyborcze sprzed wyborów parlamentarnych poprzednich i kiedy już te rozwiązania były w parlamencie, wtedy ta sama opozycja, która mówiła, że pieniędzy nie ma, proponowała właśnie 500 zł na każde dziecko, wiedząc, że budżet nie jest gotowy, że no nie naprawi się wszystkiego jednym krokiem, tylko musi być to wiele kroków.
No i wtedy też pani minister Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, kiedy tego typu postulaty dotyczące rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko pojawiły się i pojawiały się regularnie z ust działaczy, polityków Platformy Obywatelskiej, pani minister mówiła, że tak, nie traktuje tych propozycji jako poważne, tylko próbę zaistnienia przy programie 500+. Te słowa akurat z listopada, no pytanie, co się zmieniło w 3 miesiące, oczywiście one wcześniej też się pojawiały.
Tak jak powiedziałam, a teraz zrobione zostały analizy i tak jak mówię, pan premier zapewnił, że pieniądze będą, że nie są to czcze obietnice, to ja przypominam, że no to gwarantuje jakby nasza, po pierwsze, wiarygodność. Tak jak mówię, wróciliśmy do tych wyborów parlamentarnych i te obietnice z tamtych wyborów były realizowane, są realizowane. Tutaj to 500+, to obniżenie wieku.
Sytuacja budżetowa pozwoli na zrealizowanie.
No to trzeci raz powtórzę, panie redaktorze. Trzeci raz to powtórzę. Tak, sytuacja budżetowa. A dlaczego? To do tego dojdę za chwileczkę.
Ale ja tylko pytam pani poseł o to, bo w ustawie budżetowej nie było zapisanych tych wydatków.
Ale przecież, tak jak powiedziałam, że do tego dojdę, dlatego że, urywa mi pan myśl, że budżet należy przygotować. Skąd się wzięły pieniądze na te poprzednie? To nie jest tak, że ja uciekam do poprzednich programów. Tak jak mówię, poprzednie programy 500+ zostały sfinansowane nie z deficytu budżetowego.
Z uszczelnienia między innymi
podatków. I to uszczelnienie jest ciągle dokonywane. To nie jest koniec pracy nad tym. To po pierwsze. Po drugie, są jeszcze inne źródła, nad którymi się należy zastanowić, jak zatrzymać pieniądze w kraju, na przykład wyprowadzane przez korporacje międzynarodowe, przez hipermarkety, które nie płacą podatków w Polsce. Ale tego wszystkiego się nie da zrobić z dnia na dzień. Ale udowodniliśmy, że robimy, że to nie są czcze obietnice i że znajdziemy na to pieniądze, nie finansując tych programów z deficytu budżetowego.
Czyli nie grozi nam ten grecki scenariusz, o
którym... Nie grozi, jestem przekonana, że nie grozi.
Zwykle było tak, że jeśli pojawiały się jakieś obietnice, zapowiedzi ważnych ustaw, ważnych projektów społecznych, ważnych inwestycji, to była mowa o jakiejś dłuższej perspektywie czasowej. Dzisiaj też pojawia się pytanie o to, dlaczego na przykład, jeśli mówimy o rozszerzeniu programu 500+, nie mówimy o, czy Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o 1 stycznia, o kolejnym roku, w którym mogłoby to zacząć. Oczywiście pytanie jest związane z kalendarzem wyborczym. Czy to jest tylko działanie pod kolejne wybory?
Panie redaktorze, jeśli by tak było, to jeszcze raz wrócę do wiarygodności i że my czynami udowadniamy, że to nie są czcze obietnice. Mieliśmy na jesieni piątkę Morawieckiego, efekty już widzimy, jest realizowana. Teraz mamy piątkę Kaczyńskiego i tak jak to być powinno, przedstawiona jest również taka mapa drogowa, tak, realizacji tych obietnic. Mamy przed sobą, jak widzimy, wybory europejskie, ale te terminy niekoniecznie dotyczą tylko i wyłącznie wyborów europejskich, bo tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, zrealizowane te kwestie będą do końca wakacji, które, jak określił, kończą się z końcem września.
No tak, i także w tej wypowiedzi wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego pojawił się ten taki element warunkujący. Te programy będą realizowane, jeśli to Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w wyborach.
Nie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w wyborach, to ten sposób zarządzania państwem będzie realizowany. I pan prezes powiedział, że to nie są po prostu ostatnie nasze propozycje. Bo do zmiany w Polsce jest jeszcze wiele. Tego się wszystkiego nie da osiągnąć w jedną kadencję. Więc aby prowadzić dalej w tym kierunku zmiany w państwie, musimy jeszcze zwyciężyć jedne wybory.
Czyli jeszcze jakieś zaskoczenia ze strony Prawa i Sprawiedliwości nas czekają.
To przecież i oczekiwania są społeczne, przecież wiemy jakie, i potrzeby społeczne. Tego się nie da wszystkiego zrealizować. My byśmy chcieli, każdy by chciał, tak? Ale realizujemy to, co obiecaliśmy stopniowo i będziemy to robili i będziemy się zwracali w stronę, gdzie te potrzeby są jakby najistotniejsze. No bo tutaj
no bo
też jest mowa, że jakieś takie...
Portfel.
No na każdy na swój portfel, ale przecież jeśli teraz na każde dziecko, to tak naprawdę obejmuje wszystkich, więc... A też no przykro mi, jeśli słyszę, że to jest jakieś tam rozdawnictwo. No pieniądze na dziecko to jest najlepsza inwestycja, jakie społeczeństwo może wykonać na przyszłość właśnie. Także te wszystkie propozycje to są inwestycje. To są inwestycje w młodych. No to jest wsparcie tych słabych. Od tego państwo jest, teraz mówię o emerytach. No i te infrastrukturalne, czyli odbudowa zwijanego przez PO i PSL państwa, czyli odbudowa tej sieci PKS-ów, tak aby autobus dojeżdżał do każdej gminy.
U nas, szczególnie na Lubelszczyźnie, odczuli mieszkańcy
niestety,
wielu niewielkich miejscowości.
Odczuli to w poprzednich kadencjach za rządów PO, PSL. To, co widzieliśmy, obserwowaliśmy wszyscy, to zwijanie państwa, likwidowanie posterunków policji, likwidowanie linii PKS-ów, likwidowanie poczty. No ta kwestia prywatyzacji PKS-u, nie jedna, choćby lubelskiego, znalazła się w prokuraturze. Także wiele nieprawidłowości przy okazji, a przecież podstawowym zadaniem państwa, z którego ono nie może jakby się wycofać, to jest zapewnienie transportu publicznego. Transport publiczny nie ma za zadanie zarabiać na siebie. No to jest jakieś chore myślenie. No,
niedawno mieliśmy raport, który pokazywał też białe plamy na mapie i to wykluczenie transportowe właśnie wielu setek tysięcy, jeśli nie milionów Polaków.
No tak, no bo jak dojechać do pracy? No to uwięzienie
do pracy,
w tej swojej...
lekarza.
Do pracy lekarza i tak, to zupełnie... No, ja się cieszę, bo to trochę to myślenie takie trochę przyszło też z Unii Europejskiej. Tam też już się powoli odwraca od tego i wraca się do tego zdrowego myślenia, po co jest państwo? Po co jest państwo? Po co jest samorząd? Żeby zapewnić obywatelom pewne usługi. Do nich niewątpliwie należy transport.
Prawo i Sprawiedliwość mówi, że da konkretne pieniądze Polakom, a tymczasem koalicja europejska, ta koalicja, do której ostatnio rzutem na taśmę także przystąpił PSL, obiecuje Unię Europejską, której działania zmniejszać będą różnice między Polską a zachodem Europy w poziomie dochodu, wysokości dopłat dla rolników oraz Polskę w pełni demokratyczną, praworządną i samorządną, państwo budowane na patriotyzmie i uczciwości. No i co pani na to?
Ja się przepraszam, mogę tylko roześmiać, bo to obiecnie, żeśmy się nasłuchali wiele. No, dopłata. Co 8 lat rządów PSL-u i co się z dopłatami stało? No, wyrównywanie portfeli to jest też nasz cel. To jasno go wyartykułował pan premier Morawiecki. Także tylko, że my wyznaczamy sobie drogę, pokazujemy mapy drogowe, jak będziemy do niej dochodzić i realizujemy te zadania.
No i pokazaliście konkretne kwoty.
Bo tak jak mówię, no działania są najważniejsze. Pokazujemy też, że działamy. No, bo z jednej strony można pytać, a dlaczego te daty? No dlatego, po to, żeby pokazać, że obiecaliśmy i realizujemy.
Zostawmy politykę.
A też wolę jednak, że my budujemy polską koalicję, a nie europejską.
Trwają prace nad wstępną koncepcją mającego mieć siedzibę w Lublinie właśnie Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W poniedziałek w Lublinie było takie spotkanie robocze dotyczące właśnie tak. tego, jak to muzeum ma funkcjonować. Pani brała w nim udział. No i co dziś wiadomo, bo o tym muzeum mówimy już od 2 lat. Wiemy, że będzie miało siedzibę w Lublinie. Ministerstwo dało pieniądze na siedzibę. Wiemy, gdzie ono będzie. No jeszcze teraz pozostało wypracowanie tej koncepcji, co wcale nie jest takie łatwe.
No nie jest łatwe wypracowanie koncepcji, ale też i ta techniczno-organizacyjna strona musi potrwać, tak? Bo ten budynek, który kupił pan premier profesor Gliński od UMCS-u.
Pałac Lubomirskich.
Pałac Lubomirskich jeszcze jest zajmowany przez UMCS. łamce, więc to troszeczkę potrwa, zanim go otrzymamy. No, to jest poważna praca modernizacyjna. On nie był modernizowany, ten budynek od lat, więc to też jest takie potężne przedsięwzięcie, więc to jest jedna kwestia. Na pewno będzie w Lublinie. To się cieszymy, bo tutaj już też działania podjęte zostały. Cieszymy się, dlatego że wiele miast kandydowało,
aspirowało do tego,
żeby stworzyć takie muzeum, bo to też jest taka biała plama właśnie. Kresy nas współtworzyły, tak? Te nasze dawne ziemie, one ukonstytuowały w pewnym sensie jakoś ten Polaka, prawda? A dzisiaj młodzi ludzie już niewiele o Kresach wiedzą. To koniecznie trzeba przypomnieć, przybliżyć i pokazać, że w wielonarodowym państwie nigdy idealnie nie ma, więc wiadomo, że różne zdarzenia miały miejsce, ale w wielonarodowym państwie można było generalnie rzecz biorąc zgodnie żyć. I to chcemy pokazać.
No pytanie też, w jakiej formie i formule będzie się to odbywało?
No tutaj właśnie trwa debata, no bo to po pierwsze jest spór, czy to ma być bardziej taki systematyczny opis, tak, tej historii naszej na Kresach, czy też ma to być trochę takie warstwowo i bardziej pokazane tematycznie, kapsułami takimi. Myślę, że to ciekawsze, no, byłaby sposób pokazania tej historii. Po drugie, no to są dawne ziemie Rzeczpospolitej, dzisiaj już do Polski nienależące, więc jest to taki temat, który może być kontrowersyjny. I to nie tylko mówię o sąsiadach, ale także tutaj w Polsce. No są też bolesne wspomnienia, prawda, z tym związane wielu Polaków. Więc jest to pewne wyzwanie, ale no wyzwania myślę, że służą temu, żeby coś dobrego stworzyć.
Kiedy takie muzeum ma szansę na to, żeby...
No to jednak jeszcze 2-3 lata, no bo to tak jak mówię, no zanim otrzymamy budynek, zanim go się przygotuje. W międzyczasie będzie koncepcja, ale już są zbierane eksponaty, więc trochę eksponatów już jest, także wszystko będzie równolegle wykonywane, jak i myślę, że nie, tracić czasu na pewno nie będę.
W takim razie czekamy na to otwarcie, może nie prędko, ale miejmy nadzieję, że ekspozycja wszystkim wynagrodzi.
Miejmy nadzieję, że już coś będzie można pokazać teraz w związku z wspaniałą rocznicą, którą będziemy obchodzić 450-leciem Unii Lubelskiej, jakże związanym z tym kwestią muzeum.
Trzymamy zatem za słowo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Elżbieta Kruk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, była gościem Radia Lublin.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.